Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Tu Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura na co dzień. W studiu witamy Agnieszkę Malatyńską-Stankiewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Agnieszka Malatyńska-Stankiewicz od pewnego czasu też zaprasza, proszę państwa, na nową audycję w Radiu Kraków Kultura. To jest audycja w niedzielę o 20:00, związana jest z Filharmonią Krakowską.
Tak, rzeczywiście bardzo się cieszę, że mogę przedstawiać to, co dzieje się w Filharmonii Krakowskiej. A w Filharmonii Krakowskiej dzieje się ostatnio wiele i niezwykle ciekawie, a wszystko to jest spięte wspólnym tytułem Wszystko gra, dyskusyjny klub muzyczny. Także bardzo państwa serdecznie zapraszam na tą audycję. Później w formie podcastów można będzie wysłuchać, a to są rozmowy z największymi mistrzami polskiej muzyki, którzy przyjeżdżają do Krakowa po to, by zaprezentować muzykę, by zaprezentować koncert.
Co czeka nas w najbliższą niedzielę po 20:00?
W najbliższą niedzielę po 20:00 planuję przede wszystkim, abyście państwo mieli szansę usłyszeć opowieść o Antonim Wicie i to wszystko, co opowiadał Antoni Wit parę dni temu w Filharmonii Krakowskiej, dlatego że co najważniejsze, że 7 lutego Antoni Wit obchodzi 80. urodziny. I tak się akurat złożyło, że Filharmonia Krakowska zdecydowała się urządzić swojemu mistrzowi honorowemu, swojemu honorowemu dyrygentowi 80. urodziny. No była wspaniała feta, niezwykle emocjonująca, bo też były wspaniałe koncerty, ale wszystko to razem spowodowało, że było wielkie zainteresowanie w ogóle Antonim Witem i wielkie zainteresowanie spotkaniem z nim. Dyskusyjny klub muzyczny Filharmonii Krakowskiej i naprawdę przyszło tak wiele ludzi, że trzeba było stać pod ścianami, nie pomogły dodatkowe krzesła, więc to bardzo cieszy, bo to znaczy, to pokazuje, jaką wielką osobowością jest Antoni Wit. I ja państwa zapraszam po godzinie 20:00, aby właśnie usłyszeć, co Antoni Wit ma do powiedzenia na swój jubileusz, bo jak wiadomo, jubileusze zmuszają do pewnego rodzaju podsumowań i mam nadzieję, że będzie to dla państwa duże odkrycie.
Zwłaszcza, że opinia jest taka, że takie koncerty zdarzają się rzadko, że nagle nasza orkiestra brzmi tak, jakby to byli wiedeńscy filharmonicy albo berlińscy filharmonicy. Po prostu genialny dyrygent, jakim jest Antoni Wit. Kłaniamy się w pas. Mistrzowi w najbliższą niedzielę o 20:00 spotkanie z Antonim Witem, ale teraz, proszę państwa, wspomnienie niezwykłej osoby, która rodziła się 20 lat przed Antonim Witem. 28 stycznia 1924, więc parę dni temu obchodziliśmy setne urodziny. Maria Fałtyn. Ty znałaś osobiście Marię Fałtyn, podejrzewam.
Tak, miałam to szczęście, że poznałam panią Marię Fałtyn przy różnych realizacjach Halki i też jak gdyby często z nią rozmawiałam właśnie z powodu tej Halki, dlatego że ona w ogóle była nazywana damą moniuszkową i zrobiła bardzo, bardzo wiele dla moniuszki, jego popularyzacji, więc była naprawdę fantastyczna. Ja jej na scenie jako artystki śpiewającej nie słyszałam tak na żywo, ale oczywiście znam przekazy o tym, jak była doskonałą śpiewaczką, bo przecież ona zaczęła swoje życie od śpiewania. Tak jak większość właśnie, nazwijmy to, reżyserów, którzy wywodzą się właśnie z artystów związanych z operą. Z tym, że tutaj muszę dodać, że to jest taki margines, takie wtrącenie, że Maria Fałtyn, co jest bardzo ciekawe, nie czerpała w swojej pracy reżyserskiej jak gdyby z własnych umiejętności i doświadczeń. Ona była wykształconym reżyserem. Ona zdecydowała się właśnie skończyć Akademię Teatralną w Warszawie, właśnie Wydział Reżyserski, także była całkowicie do tego przygotowana. Może właśnie dlatego jej wielka znajomość właśnie opery od strony tej, że ona sama występowała na scenie w wielu różnych inscenizacjach i też od tej strony, w jaki sposób ona by chciała powiedzieć i jak powinno się mówić, jak powinno się pokazywać właśnie dzieło operowe, które wcale nie jest takie proste do pokazania, ponieważ tutaj naprawdę numer jeden jest muzyka, reżyser wysuwa się jak gdyby, no usuwa się w cień, chociaż pewnie współcześni reżyserzy by się ze mną nie zgodzili, ale takie było założenie Marii Fałtyn i jest bardzo trudne do pokazania. I myślę, że ona właśnie mając te doświadczenia, zarówno scenicznie, jak i właśnie te, że poznała tą sztukę reżyseria, a potem jej doświadczyła na scenie, no mogła po prostu wprowadzić świetne rzeczy i też była bardzo ceniona. A że poświęciła swoje życie Moniuszce, no tak po prostu wybrała.
No tak, właściwie z tym Moniuszką była zawsze kojarzona, bo jako bardzo młoda osoba zaczęła karierę właściwie.
No właśnie.
Śpiewając i w Halce. I teraz przy okazji możemy sobie pomyśleć o kolejnej rocznicy, która będzie latem, bo to będzie z kolei 115. rocznica otwarcia Waldopery, bo tak to się nazywało wtedy w Sopot, czyli dzisiaj w Sopocie Opera Leśna. My Operę Leśną kojarzymy z festiwalem sopockim, z tymi
rozrywkowym.
Tak, rozrywkowym festiwalem. W ogóle nie pamiętając też o tym, że ten festiwal stworzył Władysław Szpilman, ten słynna postać muzyczna, pianista legendarny, też znany postać z filmu Polańskiego. I jeszcze to, że festiwal w Sopocie był wcześniej niż Festiwal Opolski. To tak na marginesie. Ale teraz od paru lat Opera Leśna znowu wraca do źródeł, bo przecież ona została stworzona, jak sama nazwa wskazuje, po to, żeby tam brzmiały opery, między innymi Wagnera.
Tak, to bardzo ciekawe jest, bo odbył się pierwszy festiwal, właśnie już Festiwal Baltic Opera i to było w lecie w lipcu. I ciekawe jest właśnie, że ta Opera Leśna, mówię o tej całej infrastrukturze, która została tam wybudowana, została odnowiona i nagle się okazało, że to są piękne w ogóle przestrzenie z genialną akustyką, idealnie nadające się do wykonywania właśnie oper. Tam w latach 30. naprawdę wystawiano wiele dzieł takich właśnie, chociażby jak Wagnera, tych potężnych dzieł, które, dla których właśnie ta scena była na tyle olbrzymia, że mogło być wystawiane. No i teraz jak gdyby organizatorzy tego festiwalu chcą jak gdyby sięgnąć do tej tradycji i powrócić, bo rzeczywiście okazuje się, że to jest genialne miejsce do słuchania właśnie muzyki operowej z pięknym horyzontem pełnym natury, drzew i lasów.
Ja sobie wyobrażam na przykład takie wystawienie opery, w którym nagle zaczyna być pierwszoplanową aria ptaków na przykład, bo przecież to się może zdarzyć.
No oczywiście, tutaj był wystawiony Holender Tułacz i to też pokazuje. No ja kiedyś tak z ciekawości nawet czytałam, jakie dzieła były tam prezentowane.
A do morza blisko.
Tak, jakie dzieła były tam prezentowane, mówię w ogóle, w historii tej Opery Leśnej, właśnie w czasie międzywojennym, to naprawdę często było tak, że premiery były właśnie tam wyznaczane i dopiero ten utwór i ta inscenizacja jechała gdzieś do innych teatrów.
I tak sobie pomyślałem, że pięknie się splata ta historia Opery Leśnej, tak swoją drogą. Ja takie mam wrażenie, że ta Opera Leśna była zawsze, tak jak zawsze była Maria Fałtyn, zawsze w dzieciństwie, kiedy myślałem o takich właśnie wielkich postaciach operowych, to zawsze była na podrędziu postać Marii Fałtyn, która bardzo często w mediach się pojawiała, opowiadała o tym, jak fascynacją Moniuszką i Moniuszką w ogóle będzie tą miłością ogarniała cały świat, o swoich planach, tego się świetnie słuchało, ale właśnie też ta Opera Leśna, ja nawet wtedy myślałem jako dziecko, że to jest takie miejsce, w którym zbierają się zwierzęta, aby sobie pośpiewać. To była piękna idea, ale tak właśnie to też się świetnie splotło z biografią Marii Fałtyn, bo urodziła się 100 lat temu, w roku, w którym właśnie w tej Operze Leśnej w Sopot, czyli dzisiaj w Sopocie, zaczął się odbywać festiwal na wzór Bayreuth, taki właśnie wagnerowski. I przecież Maria Fałtyn w latach 60. w Niemczech występowała, była w stałym zespole właśnie jednej z oper niemieckich i tam też śpiewała Wagnera w oryginale, tak, prawda? Musiała też świetnie śpiewać po niemiecku, skoro parę lat ładnych spędziła w Lipsku.
Tak, to jest rzeczywiście...
A potem w RFN, tak?
No właśnie, Marię Fałtyn my kojarzymy, mówię my w znaczeniu już naszego pokolenia, prawda? I ludzie młodsi kojarzą to głównie przede wszystkim właśnie jako reżyserkę właśnie Moniuszki, damę Moniuszkową, gdzie leitmotivem jej życia był Moniuszko. I to wszystko jest prawda. Ona sama o tym mówiła, ona się z tego nie wycofywała. Ale trzeba jednak pamiętać, że ona miała niezwykłą wcześniej karierę po swoim właśnie debiucie. Ona wiele, wiele zrobiła, na przykład śpiewała w Carmen, prawda, śpiewała tak. W Damie Pikowej, śpiewała w Eugeniuszu.
W Carmen śpiewała Mikaela.
Tak, oczywiście. Śpiewała Katię w Katii Kabanowej. To właśnie w Lipsku mówiłeś właśnie o tym, że w Niemczech. No naprawdę dużo, dużo rzeczy. Na przykład, nie wiem, nawet opowieści Hoffmana śpiewała w Lubece. Właśnie ciągle nawiązujemy do tych Niemiec, tak szukam. Albo na przykład była Amelią w Balu Maskowym też w Lubece w teatrze. Więc ona naprawdę zrobiła wielką karierę jak na tamte lata. Z tym, że ja sobie kiedyś zdałam z tego sprawę, że właśnie teatr jest szalenie ulotny. Niezależne, czy to jest teatr dramatyczny, czy teatr muzyczny, operowy. Po prostu przychodzą następne gwiazdy i one zapełniają tą lukę. I ktoś, o kim wszyscy pisali i mówili 10 lat temu, już kompletnie nie istnieje w naszej świadomości. I to jest bardzo, bardzo przykre. I to myślę, że artyści muszą sobie z tego zdawać sprawę, że to po prostu tak jest i że przychodzą następni. I Maria Fałty jest tego idealnym przykładem. Po prostu po niej zrobiła miejsce, kiedy zdecydowała się przestać śpiewać, zrobiła miejsce dla innych, a ona zajęła się właśnie Moniuszką, którego promowała na całym świecie w sposób nieprawdopodobny, z różnymi perypetiami. I właściwie opowieści jej, ja bardzo żałuję, bo ja się przymierzałam na jakiś większy taki wywiad rzekę z Marią Fałtym, nam się bardzo dobrze rozmawiało, ale ona już wtedy się źle czuła. To już nie był ten czas, żeby można było powspominać już tak dobrze i zdecydowałyśmy się, że jednak tej rozmowy nie będzie. Ale miałam taką przez chwilę nadzieję, że uda mi się zatrzymać ten czas w słowie pisanym, zatrzymać czas, który ucieka.
Przypomnijmy, Maria Fałtyn urodziła się 28 stycznia 1924 roku, 100 lat temu, w Radomiu, w rodzinie kolejarza. I trzeba pamiętać, co to było w II Rzeczpospolitej, kolejarz. To była poważna profesja.
Duża sprawa.
I tak jak pisała w swojej książce Żyłam sztuką, żyłam miłością, to oczywiście piękne nawiązanie do arii Stoskiej. Tak? I to też niesamowite, bo to jest z kolei, ja nie wiem, ta magia liczb mnie owładnęła mną. To przecież rok 1924, to też rok śmierci Pucciniego, autora Toski. Będziemy go też wspominać w tym roku z tej okoliczności, na tę okoliczność też. Tak, ale wracamy do tego mistrza w prowadzeniu parowozów, właśnie o tym pisał w książce Żyłam sztuką, żyłam miłością. Tak pisała o nim. Człowiek elegancki i schludny. Laseczka, cylinderek, fajeczka. Nie traktował poważnie nieprzeciętnego talentu wokalnego, jaki wskazywał od dzieciństwa córka. No ale kochał wiele kobiet, ale nie swoją żonę, pisała Maria Fałtyn, więc to taki trochę też operowy bohater, ten tato. Ale też niesamowite jest to, z jaką szczerością potrafi pisać o swoim życiu i o swojej osobie. Miała chyba poczucie humoru.
Właśnie,
także na własny temat. Natomiast jak powiedział niedawno w wywiadzie dla Papu Waldemar Dąbrowski, dyrektor Teatru Wielkiego, no, znakomity znawca opery, nie godziła się z upływem czasu, jeśli nie mogła śpiewać, to reżyserowała, kiedy reżyseria nie sprawiała jej wystarczającej satysfakcji, zajęła się promocją dzieła Moniuszkowskiego. Zresztą a propos tej reżyserii, kiedy właśnie na przełomie lat 60. 70. zaczęła studiować reżyserię, to chyba dyplomem jej była Halka wystawiona w Hawanie.
Tak, no właśnie to jest nieprawdopodobne. Ja kiedyś zadałam mi pytanie, bo chciałam policzyć, ile tych właściwie Halek było.
Meksyk, tak, Kuba.
Tak, no po prostu to jest naprawdę wielka, wielka ilość i właśnie ona ciągle mówiła, że muzyka każdej, że była jak gdyby inna, bo tam była, mówiłeś Hawana, Meksyk, ale była Ankara na przykład.
Właściwie same egzotyczne miejsca,
tak,
z punktu widzenia...
Tak, albo Nowosybirsk, albo Japonia, prawda, Osaka. Też była Kurytyba, więc naprawdę dużo różnych przedziwnych miejsc. I trzeba jeszcze dodać jedną rzecz, że Maria Fałtyn była zwolenniczką tłumaczenia libretto na język narodowy, w którym ta Halka była wystawiona.
Czyli na Kubie po hiszpańsku.
Czyli po prostu po hiszpańsku, bo uważała, że wtedy wszyscy artyści, jak i publiczność wiedzą, o co chodzi i łatwiej jest im po prostu wczuć się w jakąś tam konkretną rolę. Teraz się tego kompletnie nie robi. Tak. Teraz się śpiewa w językach narodowych.
Tak,
ale
teraz mamy
specjalne
elektroniczne urządzenia do wyświetlania tłumaczeń.
Tak, oczywiście, ale jest faktem, że jak spróbowała wystawić po japońsku Halkę, to była tak przerażona, że natychmiast ją zaczęto zupełnie inaczej.
Chociaż naturalną drogą byłaby Italia, bo przecież jest wersja włoska, zresztą przyjaciel Moniuszki przetłumaczył na włoski libretto i pięknego nagrania dokonał Mark Minkowski. Przepraszam, nie Mark Minkowski, tylko nie Francja, tylko Italia. Mówię o Fabio Biondim.
Fabio Biondi.
Z podobnego kręgu i podobni rocznikowo są i obydwoma tego czasu robiłem wywiad i obydwaj są niezwykle sympatycznymi też postaciami i obydwaj bardzo polską muzykę promują i właśnie Fabio Biondi stał się wielkim fanem Moniuszki i nagrał tę Halkę po włosku i po włosku to brzmi
pięknie. No właśnie, to pokazuje i ona też mówiła, że też dla niej ciekawe było to, że ta Halka każda miała po prostu kompletnie inny temperament, prawda?
Bo w zależności od języka.
Tak, właśnie w zależności, bo w Nowosybirsku ona mówiła mi zawsze, że brzmiała niczym taka typowa, pełna tajemniczości i takiego romantyzmu opera Czajkowskiego. No tak brzmiał nasz Moniuszko. A w Hawanie stała się taką dynamiczną historią, której główni bohaterowie zostali właściwie obdarzeni takim ogromnym temperamentem. W Ankarze to z drugiej strony zawsze podkreślała tam, że tam jak gdyby ona emanuje taką dostojnością. A w Osace zaskoczyła ją takim wyciszeniem i stonowaniem. No właściwie tak jak Japończycy, no któż tak jak Japończycy potrafiłby zrozumieć poświęcenie kobiety dla ukochanego mężczyzny. I ten finał właśnie Moniuszkowskiej Halki jest właśnie w iście, że tak powiem, japońskiej mentalności. No ale zupełnie przeciwko mentalności jest meksykańskiej. No to jest taka znana historia, co się tam wydarzyło w tej Halce, zupełnie inna. Moniuszko pewnie aż się śmiał.
Ale jeżeli chodzi o Japonię, to mi się trochę Halka teraz skojarzyła i Pucciniego, to mi się skojarzyło trochę z Madamą Butterfly.
No troszkę właśnie,
bo to jest też taki monodramatyczny,
bo to jest ten sam rodzaj uczuć, prawda? Ten sam rodzaj uczuć, właśnie tego poświęcenia. Tak. I kobiety dla mężczyzny. Natomiast w Meksyku zupełnie inaczej. Oni nie byli w stanie tego zrozumieć, że Moniuszko właśnie w taki sposób...
A to może kultura macho miała na to wpływ.
No być może, no po prostu, ale tam jak ona opowiadała, że próby się w ogóle nie kleiły od początku i ciągle coś nie wychodziło, nie udawało się, szło niemrawo, nie chcieli tego grać. I właściwie ona nie wiedziała, co się dzieje i zaczęła rozmawiać z tymi artystami, no o co w ogóle chodzi, dlaczego nie są w stanie tego zagrać. I okazało się, że przyczyną jest to, że oni nie byli w stanie pojąć właśnie cierpienia tej kobiety, bo oni chcieli po prostu zemsty za krzywdę Halki. I zdaniem właśnie tych, jak zrobiła taką rozmowę, takie warsztaty wokół tej Halki z artystami, to zdaniem tych artystów po prostu Jontek, młody góral, zakochany w Halce, bardzo cierpiący z powodu jej nieszczęśliwej miłości, tego, że ona się zakochała w innym, powinien wymierzyć sprawiedliwość i zabić niewiernego Janusza. I oni do tego zmierzali. I ona spróbowała na próbach takiego zakończenia. I nagle się okazało, że cały spektakl się ułożył i że wszyscy zaczęli wspaniale grać i że ta historia z takim finałem bardzo im odpowiadała. No i wtedy zdecydowała się zmienić Moniuszce zakończenie i w tej inscenizacji meksykańskiej Jontek zabija Janusza Ciupago, a Meksykanie byli tym faktem oczarowani. Po prostu to był przebój.
No i to była piękna interwencja. No myślę, że to też świadczy o tym, jak ona kochała tę muzykę wspaniałą, a jednocześnie chciała po prostu to, żeby publiczność też ją pokochała, więc była gotowa na takie poświęcenia libretta, A tak swoją drogą, to mówiliśmy o tym włoskiej wersji i nagraniu Fabio Biondiego, polecamy Państwu, bo myślę, że to też bardzo by ucieszyło Marię Feltyn, takie nagranie, zresztą na dawnych instrumentach, właśnie strunach
elitowych. Tak, bardzo ją ciekawiły właśnie takie różnice.
I oczywiście w wersji włoskiej to jest Gianni. I Gianni śpiewa Szumie miodu na Gorszczycie, po włosku jest Fralia Betty il vento geme. To jest język opery,
tak,
prawda?
To jest język opery, tak. To już śpiewa.
I śpiewa. No i po prostu Moniuszko na całym świecie mógł dzięki Marii Feltyn zaistnieć. A my teraz, słuchając takich nagrań ludzi ze świata, czasem się dziwimy, że ja pamiętam z dzieciństwa, jakoś ten Moniuszko mnie niby nie przekonywał. Traktowałem oczywiście te słowa pani Marii Feltyn. Brałem za dobrą monetę, ale wiadomo, że gdy człowiek zaczyna poznawać różne rzeczy, najczęściej ma taką inklinację, żeby sięgać na przykład do awangardy, prawda? Taki dziecięcy jeszcze bunt, a potem się okazuje, że ten Moniuszko, który przecież też w Niemczech studiował w tamtych czasach u wielkich mistrzów, był znakomitym kompozytorem i ta Halka dzisiaj na całym świecie jest grana i w Wiedniu, i właśnie w Ameryce Południowej i okazuje się, że nie ustępuje muzyce światowej tamtych czasów i to jest wielkie zwycięstwo Marii Feltyn.
Ale wydaje mi się, że właśnie poruszyłeś dobry temat tutaj, a mianowicie to, że właśnie zdałam sobie tego sprawę, bo pierwszą operę, na jaką ja poszłam jako dziecko z moją babcią, do Teatru Wielkiego w Warszawie. Uh-huh. To była właśnie Halka. I co ja pamiętam z tej Halki? Ja pamiętam główną bohaterkę z wielkim warkoczem, uh-huh, w odpowiednim takim góralskim stroju i właśnie tą całą cepelię góralską. I myśmy po prostu mieli... Te prezentacje były głównie takie. Teraz współcześni artyści pokazują tą Halkę zupełnie inaczej. Jako dramat kobiety, której właściwie dzieje się ciągle, do dziś, prawda? Bo to jest historia, która jest uniwersalna. Ona została tylko osadzona przez Moniuszkę w konkretnym miejscu. Pewnie też i dlatego Moniuszko o tym wiedział, prawda? Chociażby redakcja drugiej wersji Halki to potwierdza, że wprowadził właśnie tańce góralskie, wprowadził wiele pięknych arii i tego, że to po prostu zostało osadzone w tym folklorze góralskim, który dla nas jest po prostu bardzo rzeczą niezwykłą na skalę w ogóle europejską, prawda? Światową. Więc jesteśmy kojarzeni. Ale z drugiej strony to jest bardzo współczesna historia, która może się dziać tu i teraz.
A tak przy okazji wspomnieliśmy już o tacie kolejarzu, który nie był zbyt wierny i porzucił rodzinę, ale na szczęście pani Paulina Feltyn, mama Marii, zresztą pochodząca z szlacheckiego rodu, zawsze była ostoją dla córki, a trzej bracia też pomagali. Jak pisała Maria Feltyn w książce, przepraszam, Adam Czopek i Juliusz Mułtarzyński w książce Maria Feltyn, Życie z Moniuszką, odzmieniała się matce z bezgraniczną miłością okazywaną do końca życia, a z ojcem, który opuścił rodzinę, nie miała żadnego kontaktu. Matce mówiła, że jest jej dębem moralnym. Szanowała bardzo jej zdanie, ale też musimy wspomnieć o Adzie Sarze, która miała wielki wpływ na to, jak się potoczyła kariera Marii Feltyn.
To prawda. Zresztą to jest niesamowite, że obydwie, prawda, Ada Sari, która niezwykły sopran, prawda, niezwykły sopran, artystka, która właściwie była dosyć niedoceniana do czasu, tak mówię, powszechnie niedoceniana, do czasu powołania właśnie konkursu imienia Ady Sari, czyli do czasu właśnie pani profesor Heleny Łazarskiej.
I tu jesteśmy w Małopolsce.
Jesteśmy w Małopolsce, która co prawda związana z Wiedniem przez wiele, wiele lat.
No to właśnie, prawie Małopolska.
To prawie Galicja.
Kiedyś się mówiło, że do stolicy przynajmniej raz w roku trzeba pojechać, mowa o Wiedniu.
Więc myślę, że tutaj też jest jakaś taka ciekawa relacja. Ona wyciągnęła właśnie tą Adę Sari z tych mroków takich niepamięci przez organizację tego konkursu i teraz na przykład jak jeżdżę na ten konkurs i oglądam i jest taki jedno wzruszający moment taki, gdzie wszyscy laureaci danej edycji siedzą na scenie i jako znak słuchają właśnie tego, jak śpiewa starego nagrania Ady sari, która przecież pochodziła ze Starego Sącza, prawda? Czyli to jest jak gdyby no, tuż obok. Ciekawe jest właśnie to, że Maria Fołtyn no, była zafascynowana Adą Sari, prawda? Że ona, no, no jednak ta jej fascynacja, no to jej się przerodziło właśnie potem na fascynację muzyki i myślę, że przeniosła pewne takie, nazwijmy to, zależności, pewien taki dekalog artystyczny właśnie Ady Sari.
A tak przy okazji, bo trzeba pamiętać o tym, że pokolenie, które reprezentowała Maria Fołtyn, to jest pokolenie bardzo tragicznie doświadczone przez historię. Ona nie mogła normalnie się kształcić i rozwijać tak swojego
tempa. Rocznik Kolumbowie, rocznik prawie, 20.
Tak, 24. Debiutowała oficjalnie w lutym 45 w radomskim kinie Wisła w swoim rodzinnym mieście, ale przecież tak naprawdę to jej debiut miał miejsce w lesie, bo przecież śpiewała dla partyzantów na zgrupowaniach żołnierzy Armii Krajowej. To też jest dowód na to, jak ważna jest kultura, prawda? To mi się przypomina od razu Powstanie Warszawskie i te miejsca, które były wyzwalane przez powstańców, gdzie od razu pojawiali się ludzie, którzy śpiewali. Grali Chopina, który był przecież zakazany.
Tak, oczywiście śpiewali, ale też znakomici kompozytorzy pisali takie piosenki. Panownik na przykład, Palester.
No, dużo wielkie nazwiska.
Wielkie nazwiska wielkich twórców, które powstały piosenki, które...
A przy okazji Palester, to mi się przypomniało, że on miał dar do pisania piosenek, bo przecież słynne Baby, Akty Baby, to jest właśnie Palester.
To jest właśnie Palester, więc to też, no wszyscy byli zaangażowani. W ogóle to bardzo zawsze mnie to interesowało, bo wielokrotnie rozmawiałam właśnie z ludźmi, którzy byli tymi Kolumbami, byli z tych lat 20. Ich życie się zupełnie inaczej potoczyło, zupełnie inaczej, no panownik Palester trochę starsi, ale po prostu to też zupełnie inaczej wyglądam. Nam się wydaje, no teraz, kiedy mamy za naszą wschodnią granicą wojnę, to i jak gdyby cały czas śledzimy to też no, jak gdyby zmieniło się trochę nasze nastawienie. Ale świadomość w ogóle, że ci ludzie mieli, po pierwsze nie mogli się kształcić, po drugie mieli też no, opóźnione swoje życie zawodowe. Albo ci, którzy zaczęli życie zawodowe, to czasy wojny przypadały na jak gdyby najlepsze ich lata, kiedy powinni te 6 lat, powinni właśnie się rozwijać, zdobywać kolejne sceny, to oni byli gdzieś tam, prawda, działali ukryci albo walczyli. I więc to naprawdę jest takie zupełnie inne pokolenie i też wydaje mi się, że takie pokolenie ma zupełnie inną radość związaną ze sztuką. To znaczy sam fakt, że można wreszcie robić to, co się lubi, to, do czego o czym się marzyło, do czego jest się powołanym, powoduje, że, no, że tak powiem, najmniejsze przeciwności nie wytrącą ich z tego toru, tego chęci robienia tego. I właśnie Maria Fołtyn taka była. Ona po prostu, a to konkurs moniuszkowski, a to festiwal moniuszkowski, a to po prostu cały czas ten Moniuszko gdzieś był. I gdybyśmy dzisiaj podsumowali, to ta jedna niewielka, drobna, urocza pani, świetna artystka, zrobiła tak wielką promocję Moniuszce na całym świecie, jakiej nie zrobiła cała Polska przez wiele, wiele lat i wszyscy inni artyści, więc to jest fenomenalna sprawa. A zrobiła dlatego, że dostrzegła w tym dziele i w Moniuszce coś niezwykłego i nie mogła się pogodzić z tym, że Moniuszko nie był docenianym kompozytorem. I właściwie to, że teraz, tak jak powiedziałeś, ten utwór rozbrzmiewa wszędzie, to jest związane również z tym, że właśnie pierwsza była, ugruntowała jak gdyby na ten powrót Moniuszki, ugruntowała przestrzeń właśnie Maria Fołtyn, która właśnie pokazała, nauczyła innych artystów wykonywać Moniuszkę. Oni zaczęli uczyć następnych i po prostu tak poszło. I to naprawdę chylę czoła przed nią, bo to jest wielka, wielka, olbrzymia, promocyjna robota i powinniśmy ją doceniać.
I tak oto Agnieszka Malatyńska-Stankiewicz chyliła czoła w Radiu Kraków Kultura w setne urodziny Marii Fołtyn, śpiewaczki, reżyserki operowej, która popularyzowała muzykę Moniuszki, pięknie powiedział na ten temat w wywiadzie z Polską Agencją Prasową Waldemar Dąbrowski, dzisiaj wspominany dyrektor Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Świeciła, kiedy się pojawiała, potrafiła zarażać pasją w promowaniu dzieł Stanisława Moniuszki. I tak sobie pomyślałem, jest piękny mural przedstawiający Marię Fełtyn w Warszawie, chyba na ulicy Smoczej. Piękny, kolorowy mural, może w Sączu powinien taki mural się pojawić.
O, byłoby wspaniale.
Przy okazji festiwalu Adysari, Maria Fełtyn.
No, pasuje.
W roku setnych urodzin. No to pozdrawiamy Sącz, dziękujemy bardzo za to spotkanie. Pamiętamy o Marii Fełtyn.
Do widzenia.
Tu Radio Kraków Kultura.
Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.